Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu rozgłośnia Radia Watykańskiego. Drugi dzień zjazdu gnieźnieńskiego przebiega pod znakiem dialogu. Zwieńczeniem obrad była wzajemna modlitwa chrześcijan, muzułmanów oraz Żydów. Polski werbista przyjął sakrę biskupię w Boliwii. Ojciec Krzysztof Białasik spędził w tym kraju 20 lat. W magazynie opowie o swych wcale niełatwych początkach pracy misyjnej i dniu dzisiejszym boliwijskiego kościoła. 17 września wita Państwa Beata Zajączkowska. Zapraszam do spędzenia z nami najbliższych 20 minut. Nie ma innej drogi niż dialog ekumeniczny. Takie przesłanie płynie z drugiego dnia 6 zjazdu gnieźnieńskiego. W spotkaniu, które ma być próbą odpowiedzi na pytanie, jak być chrześcijaninem w pluralistycznej Europie, uczestniczy ponad 900 osób. Duchownych różnych wyznań, polityków, naukowców, dziennikarzy i przedstawicieli ruchów oraz stowarzyszeń z kraju i z zagranicy.
Sobotnie spotkania w Gnieźnie rozpoczęły się od ekumenicznego święta Biblii, czyli nabożeństwa biblijnego odprawianego przez duchownych różnych wyznań. Lektorzy stojący w czterech rogach sali odczytali w 14 językach, m.in. w hebrajskim, greckim, łacińskim, a także angielskim, rosyjskim i litewskim, po jednym ze zdań prologu Ewangelii według świętego Jana. Całość tekstu odczytano na koniec w języku polskim. Głównym punktem dzisiejszego dnia była debata ekumeniczna z udziałem prawosławnego biskupa Wiednia i Austrii Hilariona, przewodniczącego Rady Kościoła Ewangelickiego Niemiec biskupa Wolfganga Hubera oraz kardynała Waltera Kaspera, przewodniczącego papieskiej Rady do spraw popierania jedności chrześcijan. W swoim wystąpieniu kardynał Kasper zapowiedział wznowienie jesienią dialogu katolicko-prawosławnego. Ujawnił jednocześnie, że dialog ten dotyczyć będzie posługi papieża w kościele. Kardynał podkreślił, że integracja Europy, zwłaszcza Europy Zachodniej i Wschodniej, jest czymś o wiele większym niż tylko problemem ekonomicznym i jest to także problem ekumeniczny. Europa nie stanowi jedności geograficznej i etnicznej, lecz przede wszystkim jedność kulturową ukształtowaną przez chrześcijaństwo. Chrześcijaństwo jest elementem tożsamości europejskiej. Trzeba tu jeszcze dodać, że chrześcijańskie korzenie ma nie tylko jedność Europy, bo także podział Europy jest uwarunkowany podziałem chrześcijaństwa. Uczestnicy dyskusji dzielili się dziś swoimi doświadczeniami prowadzenia dialogu w rodzinie, parafii, pomiędzy narodami i kulturami. W ramach zjazdu odbyło się bowiem aż 11 warsztatów tematycznych. Zdaniem księdza profesora Michała Czajkowskiego z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, dialog ekumeniczny w Polsce wciąż rozwija się zbyt wolno.
Często chrześcijanie innych kościołów, a tym bardziej Żydzi i nieliczni muzułmanie, są niezauważani, czasem nawet dyskryminowani. Spotykamy się często jeszcze z postawami nieekumenicznymi, czy wręcz antyekumenicznymi, antysemickimi. Także bardzo ważne jest, co po takiej konferencji, po takim kongresie nastąpi, jakie będą owoce.
Dzisiejszym konferencją patronował w sposób szczególny Jan Paweł II, pomysłodawca spotkań religii monoteistycznych w Asyżu. To również ojciec współczesnej, jednoczącej się Europy, podkreśla Tomasz Królak, wiceprezes Katolickiej Agencji Informacyjnej.
Trudno sobie wyobrazić tego rodzaju spotkanie bez Jana Pawła II. On nas zachęcił, on dał nam odwagę do tego, żebyśmy nie zamykali się tylko w gronie katolików czy chrześcijan nawet, żebyśmy, myśląc o tym wspólnym pniu trzech wielkich religii monoteistycznych, no, zwracali uwagę na to, co łączy, tym bardziej, że nie jest to tylko jakiś akademicki wymysł i kaprys, żeby prowadzić debaty międzyreligijne, tylko to jest wymóg czasu.
Polscy i niemieccy biskupi dyskutowali także o skutkach wydanego przed 40 laty listu, w którym padły znamienne słowa „przebaczamy i prosimy o przebaczenie”. List stał się podstawą dialogu między Niemcami a Polakami. W debacie zabrali głos m.in. Helmut Kohl i Tadeusz Mazowiecki.
Okres ostatnich paru lat to jest okres zamarcia tego dialogu, czy prowadzenia takiej atmosfery zimnych stosunków, co świadczy o tym, że to jeszcze jest wszystko bardzo kruche.
Wieczór w Gnieźnie to czas jednego z najważniejszych wydarzeń. Obok siebie na rynku stanęli rabinowie, imamowie i biskupi kościołów chrześcijańskich. Przedstawiciele trzech religii w symboliczny sposób biorą odpowiedzialność za duchowe oblicze zjednoczonej Europy. Na naszych oczach zmienia się nie tylko kościół w Polsce, ale i w całej Europie, dodaje siostra Małgorzata Chmielewska ze wspólnoty Chleb Życia.
W końcu żyjemy i szukamy tego samego Boga, choć może inaczej Go znajdujemy w ten sposób. Ale ten Bóg powinien nas łączyć, a nie dzielić. I gdybyśmy na tej płaszczyźnie stawali codziennie, to na pewno ten świat wyglądałby inaczej i niewątpliwie lepiej.
Szósty zjazd gnieźnieński potrwa do jutra. Na jego zakończenie uczestnicy przyjmą specjalne przesłanie do narodów Europy. Zjazd już okazał się niezwykle ważnym wydarzeniem. Gniezno obecne jest we wszystkich serwisach informacyjnych w kraju. Dla Radia Watykańskiego, Rafał Łączny, Katolicka Agencja Informacyjna.
Naszym gościem jest biskup Krzysztof Białasik, werbista, ordynariusz diecezji Oruro w Boliwii. Księże biskupie, jakie były początki tej przygody misyjnej w Boliwii?
Ja pochodzę z parafii z Bąszynek. To jest diecezja zielonogórsko-gorzowska. Od młodych lat już jeździłem właściwie do seminarium, do Paradyża, na rekolekcje powołaniowe. Ale zawsze mnie pociągała właśnie misja. Przez przypadek spotkałem się z niektórymi listami misjonarzy. Tam znalazłem adres werbistów. Rozpocząłem korespondencję z jednym werbistą, ojcem Lisieckim. On mi wysyłał książki, listy misjonarzy. I tak doszło do tego, że pewnego dnia postanowiłem po skończeniu szkoły pojechać do seminarium werbistów, żeby zobaczyć, jakie są możliwości wstąpienia. No jak pojechałem, to już od razu złożyłem podanie. Rozpocząłem formację najpierw w Chludowie o rok nowicjatu i później drugi rok w Pieniężnie i całe studia w Pieniężnie. Po studiach u nas jest taki zwyczaj u księży werbistów, że przed ślubami wieczystymi każdy może złożyć podanie, gdzie chce wyjechać. I zawsze mnie interesowała Boliwia, dlatego że słyszałem, że jest jednym z najbardziej biednych krajów. I wtedy Boliwia należała do prowincji paragwajskiej, więc napisałem do przełożonego generalnego, prosząc o wyjazd do Paragwaju, myśląc o tym, że pojadę do Boliwii. Przyjechałem do Boliwii w 1985 roku, 16 listopada, tej samej nocy, spadł śnieg. Było bardzo zimno. Ja spałem pierwszą noc na wieży kościelnej, bo nie było miejsca na misji w Batalias. Jak wstałem, to wszędzie było biało. Pierwsze moje spotkanie z Aymaras było takie, że chodzili w sandałkach po śniegu. Ze względu na zmianę temperatury z Asunción, gdzie było 40 stopni ciepła, przyjechałem do miejsca, gdzie było poniżej zera, jeszcze ze śniegiem. Także było to szokujące na początku, ale później po jakimś czasie się przyzwyczaiłem. Po nauce języka hiszpańskiego od razu rozpocząłem pracę w Laja. To jest misja, którą księża werbiści, nasze zgromadzenie, prowadzi od 1982 roku. To jest pierwsza misja właściwie na Altiplanu. Proboszcz, który był Hiszpanem, miał zawał serca. Nie mógł dłużej pracować. Pojechałem tam. Przebywałem z nim na jednej parafii miesiąc. Później on wyjechał i już nie wrócił. Także od samego początku byłem właściwie proboszczem. Nie znałem kultury, nie znałem zwyczajów. Rozpocząłem pracę z młodzieżą, bo oni też właściwie mi pomogli najwięcej w mojej pracy. Mi wytłumaczyli wszystkie zwyczaje, starali się mnie uczyć Weimara. I także nawet miałem takiego jednego katechety, który mi pomagał w mówieniu pierwszych kazań. Także wszędzie jeździłem z młodzieżą na wioski, oni wszystko tłumaczyli. Też mi mówili, jak mam się zachowywać, co mam robić, jak mam mówić. I to mi pomogło bardzo wejść w środowisko. I od tego czasu rozpocząłem też pracę wśród katechetów, z klubem matek, później z młodzieżą, z dziećmi. I to mi pomogło bardzo, bo wytworzyło pewnego rodzaju więzi z grupami, które tam w tym środowisku się znajdowały. Na początku mi mówiono, że Laja była parafią bardzo trudną, ale no dzięki Bogu i pomocy tamtejszej ludności, szczególnie młodzieży, naprawdę wszedłem w to środowisko i zachowujemy do dzisiaj wielką przyjaźń. Praca, którą rozpocząłem tam w 1985 roku, rozwijała się dość systematycznie, ale po 3 latach już czułem, że nie dam rady sam. Dlatego poprosiłem o siostry zakonne. Po jakimś czasie ściągnąłem 3 zgromadzenia. Siostry Lauritas, służebniczki Ducha Świętego i siostry Aymaras. Później przyszli też współbracia z pomocą i w 90 roku rozpocząłem też fundację, właściwie centrum katechetycznego dla katechetów z Altiplanu. To jest centrum, które nazwaliśmy z księdzem biskupem Instytutu Teologico Pastoral Aymara, Instytut Teologiczno-Pastoralny Aymaras. Całe duszpasterstwo właściwie tam się scentralizowało. W tym samym roku widzieliśmy potrzebę otworzenia centrum dla przygotowania nauczycieli religii. Zaproponowano mi, żeby to samo centrum służyło dla formacji nauczycieli religii. Naprawdę trzeba to przyznać, że dzięki Bogu i Duchowi Świętemu, że to centrum się tak bardzo dobrze rozwinęło, że w tej chwili ma rocznie przyszło 200 studentów. Uniwersytet Katolicki daje tytuły studentom, którzy kończą studia, a Centrum Katechetyczne jest to centrum formacji stałej, która przebiega w organizowaniu kursów dla katechetów i dla nauczycieli religii. Naprawdę do dzisiaj to jest jedno z najbardziej ciekawszych miejsc, bo wszystkie inne centra zbankrutowały, czy po jakimś czasie zostały zamknięte, a to do dzisiaj istnieje i ma prestiż. Ja pracowałem w Lacha i też obsługiwałem 64 wioski, 2 parafie. Pracowałem do 1998 roku. Tam zaproponowano mi, że po 13 latach powinienem zmienić miejsce i zaproponowano mi pracę w formacji. Ale doszło do tego, że w tym okresie potrzeba była też księdza do episkopatu, który miałby pracować w koordynacji pastoralnej episkopatu. Po zgodzeniu się mojego przełożonego poszedłem do pracy w konferencji. Rozpocząłem tę pracę we wrześniu 1998 roku. Jeszcze nie odszedłem z parafii i po 1,5 miesiąca zostałem wybranym przełożonym regionalnym. Werbistów, także miałem wiele funkcji w tym okresie. Dzięki Bogu poradziłem sobie z tą pracą. Do końca roku przygotowałem następnego księdza, misjonarza z Polski, który dalej prowadził parafię i ten instytut teologiczno-pastoralny Aymaras. Ja wyjechałem do miasta, do La Paz i tam zamieszkałem w domu centralnym i pracowałem w konferencji biskupiej i też jako przełożony regionalny w zgromadzeniu. I te prace obydwie wykonywałem do 15 stycznia tego roku. Później właściwie rozpocząłem pracę już na cały etat w konferencji biskupiej. W czerwcu zostałem wybrany przez Ojca Świętego na ordynariusza diecezji Oruro.
Ale nie jest ojciec jedynym misjonarzem polskim, który pracuje w Boliwii. Jakie zgromadzenia są w Boliwii obecne?
Jak ja przyjechałem w 1985 roku do Boliwii, to było nas niecałe 10 osób. Misjonarzy i misjonarek polskich w Boliwii. W tej chwili jest około 180 misjonarzy i misjonarek z Polski w Boliwii, pracujących w różnych regionach. Najczęściej to są franciszkanie, redentoryści, oblaci świętego Józefa, werbiści. Później jest pewna grupa księży diecezjalnych. Są siostry służebnice Ducha Świętego. Są siostry tak zwane dębickie. Są siostry skrytki, siostry sercanki. Także jest bardzo duża ilość misjonarzy i misjonarek polskich.
Co ksiądz biskup mógłby powiedzieć słuchaczom jako swoją największą radość z tej pracy misyjnej, no 20-letniej, jakby nie było?
Największą radość to jest akceptacja ludzi. Ja czym mogę się cieszyć, to jest tym, że gdziekolwiek pracowałem, to ludzie mnie akceptowali. Mogłem naprawdę realizować pracę razem z tamtejszą ludnością tubylczą. mogę powiedzieć, że w konferencji biskupiej w episkopacie też z wielką radością pracowałem i pracuję do dzisiaj ze względu na jedność, jaką wytworzyliśmy, że nie było tego odrzucenia, że jestem obcokrajowcem. Wręcz odwrotnie, zawsze mnie przyjmowali gościnnie i to, że mogłem zbliżyć tamtejszą ludność do Pana Boga. Mi się wydaje, że to jest największa wartość i radość każdego misjonarza.
Polacy pewnie niewiele wiedzą o Boliwii. Jeśli coś, to tylko wiadomości na ogół tragiczne albo dramatyczne, które docierają zza oceanu. Co dzięki misjonarzom wiedzą Boliwijczycy o Polsce?
Wszyscy ludzie, ale to wszyscy, nawet w najmniejszych zakątkach Boliwii, słyszeli o papieżu Janie Pawle II. Ojciec Święty zawsze był traktowany jako wzór właściwie takiego prawdziwego misjonarza. Gdziekolwiek Ojciec Święty był w Boliwii w 1988 roku, naprawdę do dzisiaj wspominają tą wizytację Ojca Świętego w Boliwii bardzo radośnie i też bardzo serdecznie, dziękując Jemu właśnie do dzisiejszego dnia za Jego pobyt. Oruro, tam gdzie będę pracował, to jest miasto górnicze. Ojciec Święty, jak przyjechał do tego miasta, to jeden górnik podarował mu swój kask i przedstawił własne prośby i prośby tego społeczeństwa. Tam się rozpłakał przed Ojcem Świętym. To było bardzo wzruszające. Na to spotkanie przyjechali właściwie ludzie najbiedniejsi. To jest miejsce ludzi, którzy bardzo wycierpieli w czasie kolonizacji. Ludzi, którzy naprawdę oddali i oddają własne życie za każdy kawałek chleba. Oprócz tego misjonarze opowiadają o Polsce i znają Polskę jako, że jest kraj, który nie przyjechał nigdy na kolonizację, okupować teren, tylko po prostu służyć innym. I misjonarze to czynią do dnia dzisiejszego i szczególnie Polacy. Do Polaków w bardzo serdeczny sposób się odnoszą. Jest też wielka przyjaźń między Boliwijczykami i misjonarzami z Polski. Ja znam prawie wszystkich misjonarzy w Boliwii, którzy przyjechali z Polski i naprawdę pracują bardzo dobrze. Są momenty bardzo wzruszające, gdzie naprawdę nie chcą, żeby polski misjonarz wyjeżdżał z Boliwii. Współczesna historia Polski jest podobna do Boliwii. Polska leży w centrum Europy. Boliwia leży w centrum Ameryki Południowej. W ostatnim okresie wiele instytucji zostało sprzedanych obcokrajowcom. Walka o godność, o jedność narodową, patriotyzm z kolei w Boliwii jest wzrastający, coraz bardziej jednoczący się między wieloma grupami indiańskimi. Oni dążą do rozwoju i własnej godności.
Jest okazja, żeby zachęcić młodych kapłanów, zakonników do wyjazdu na misję. Jakich słów by ksiądz biskup użył?
Ja chciałbym zaprosić wszystkich do Boliwii, bo naprawdę potrzeby są wielkie. Przede wszystkim nie trzeba się bać. Jest wezwanie misyjne dla nas wszystkich i to jest wielka sprawa właśnie służyć Kościołowi powszechnemu, oddać się całkowicie na służbę innym. Boliwia nie może należeć do krajów, gdzie jakiś misjonarz przyjeżdża, żeby zdobyć pieniądze, czy myśleć o sobie. Trzeba myśleć o innych. Chodzi o pomoc w rozwoju Kościoła. I mi się wydaje, że nie możemy spać spokojnie, wiedząc o tym, że są tereny na świecie, gdzie potrzebują pomocy misjonarzy i misjonarek. Dlatego też zapraszam wszystkich na misję, szczególnie do Boliwii. Żniwo jest wielkie, ale robotników mało. Jako też misjonarz zapraszam wszystkich na misję i na to wezwanie misyjne, które Pan Jezus nam przedstawił.
Dziękuję bardzo. Życzymy również wszelkiej radości Bożego błogosławieństwa w tej posłudze w andyjskiej diecezji Oruro w Boliwii.
Rozmową księdza Tadeusza Cieślaka z biskupem Krzysztofem Białasikiem kończymy nasz sobotni magazyn z Rozgłośni Watykańskiej. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.
ha cambiado mi vida, mis sueños.